Wielki Post już lada chwila, dlatego w kolejnych odcinkach Ewangelii dla sceptyków będziemy rozmawiać o tym, co z nim nieodłącznie związane. Zaczniemy od kuszenia Jezusa na pustyni i jestem przekonana, że wątpliwości związanych z tą sceną będzie niemało. W studiu Radia Rodzina gościmy księdza profesora Mariusza Rosika, który pewnie i tym razem nie da się zaskoczyć żadnym pytaniem. Szczęść Boże!
Szczęść Boże! Bardzo gorąco witam wszystkich Państwa, tym razem w barwach fioletowych, bo z takim kolorem łączy się Wielki Post.
Pustynia to chyba takie szczególne miejsce. Z jednej strony cisza, spokój, nie ma nic, co by mogło człowieka rozpraszać, więc wydaje się, że usłyszenie Boga nie będzie takie trudne. Jednak z drugiej strony diabeł chyba takie sytuacje lubi wykorzystywać, aby kusić. Jezus zostaje wyprowadzony na pustynię przez ducha, a dopada go diabeł.
Rzeczywiście, proszę Państwa, w Biblii pustynia jest zasadniczo miejscem działania szatana, jest miejscem działania zła, nawet miejscem śmierci. Warto zapytać dlaczego. Dlatego, że jest to w pewnym sensie symbol zupełnie naturalny. Otóż w krajach o bardzo suchym klimacie, niekiedy wręcz tropikalnym klimacie, tam gdzie jest woda, tam jest życie. A więc z wodą kojarzy się ogród, z wodą kojarzy się oaza. Natomiast tam, gdzie nie ma wody, tam brak życia, tam panuje śmierć, tam panuje zło. I właśnie dlatego tak zupełnie naturalnie pustynia staje się w Biblii źródłem czegoś dramatycznego, czegoś złowieszczego, złowróżebnego. Zwróćmy uwagę choćby na to, że Bóg umieszcza, stwarzając człowieka, go w ogrodzie Eden. Ogród to miejsce życia. Już pierwsze zdanie Biblii łączy wodę z życiem. Duch Boży unosił się nad wodami, prawda? Duch i woda. Natomiast tam, gdzie brak wody, czyli pustynia, tam jest brak życia. I później, gdybyśmy wertowali karty Biblii, to bardzo często natrafiamy właśnie na taką symbolikę wody. Woda to życie. Choćby przejście Izraelitów przez Morze Czerwone. Izraelici są ocaleni dzięki tym wodom Morza Czerwonego, które niszczą ich przeciwników. Natomiast pustynia kojarzy się w Biblii z czymś złowrogim, choćby 40-letnia wędrówka Izraelitów przez pustynię kojarzy się nam z plagą węży, z klęską głodu, z tym, że zabrakło Izraelitom wody, a więc z wielkim pragnieniem. I kontynuując tę symbolikę pustyni, w Izraelu utarł się taki zwyczaj, że w czasie święta Jom Kippur, czyli w Dzień Pojednania, w czasie, gdy istniała jeszcze świątynia w Jerozolimie, wypędzano kozła na pustynię. Otóż w symbolicznym geście na to zwierzątko, na tego kozła nakładano grzechy Izraela popełnione przez cały rok od poprzedniego dnia Jom Kippur, a później Lewici pędzili to biedne zwierzątko na pustynię tak daleko, aż pozostało całkowicie bez środków do życia i tam umierało. W ten sposób, wierzyli Izraelici, grzech powrócił do miejsca, skąd wyszedł, do pustyni, bo pustynia to miejsce działania szatana. Ale już kończę, bo się rozgadałem. Ostatnie zdanie, chciałbym zwrócić uwagę także na takie pozytywne konotacje pustyni. Otóż pustynia zasadniczo jest miejscem zła, ale jest także miejscem swoistego oczyszczenia, próby, miejscem ogołocenia wewnętrznego. I dlatego w księdze proroka Ozeasza Bóg w bardzo piękny sposób mówi o swojej umiłowanej, a mianowicie o samym Izraelu. Mówi, chcę wyprowadzić ją na pustynię, aby tam mówić do jej serca. I warto też u początku Wielkiego Postu spojrzeć na pustynię pod takim kątem. Czas Wielkiego Postu to nie tylko czas próby, zmagania się ze złem, ale także czas, kiedy Bóg mówi do naszego serca.
Wspomniał ksiądz o 40-letniej wędrówce Izraelitów przez pustynię. W przypadku kuszenia Jezusa na pustyni 40 dni też się pojawia. Jest to na pewno liczba symboliczna, no bo właśnie w Piśmie Świętym pojawia się nieraz. Czy możemy ją też traktować w tym przypadku dosłownie? Czy dopiero po 40 dniach Jezus zaczął odczuwać głód?
Myślę, że nie należy brać dosłownie tej liczby 40 dni, dlatego że jest to zupełnie świadome nawiązanie ewangelistów do 40-letniej wędrówki Izraelitów przez pustynię. Dlaczego? Dlatego, że jak niegdyś Izraelici po 40 latach wędrówki rozpoczęli swoje osiedlanie się w ziemi obiecanej, zdobywanie Kanaanu, tak samo teraz, mówią ewangeliści, po 40 dniach spędzonych na pustyni, na wzór 40 lat spędzonych przez Izraelitów na pustyni, Jezus rozpoczyna wprowadzanie tych, którzy w Niego uwierzą, do nowej ziemi obiecanej, czyli do Królestwa Bożego.
Szatan podsuwa trzy pokusy i każdą z nich Jezus odrzuca. Przyjrzyjmy się może krótko każdej z nich. Najpierw diabeł proponuje, by Jezus zaprezentował swoją moc i zamienił kamień w chleb.
Tak, Jezus nie ulega tej pokusie, wydaje się, z bardzo prostego powodu. Mianowicie każda z tych prób pokonania Jezusa i odepchnięcia pokusy szatańskiej przez Jezusa ma nas czegoś nauczyć. W tej pierwszej pokusie Jezus uczy nas, że chleb zdobywa się przez pracę. Uczy nas tego, że to, co w życiu naprawdę ważne, to, co istotne, często zdobywa się przez wyrzeczenie, przez poświęcenie. I to w życiu najbardziej cenimy, co jest związane właśnie z naszym wysiłkiem, z naszą pracą. Trzeba nam jeszcze zdać sobie sprawę, gdy patrzymy na tę pierwszą pokusę, iż w starożytnym Izraelu zasadniczo chleb uważany był za święty. Na przykład wszystkie czynności związane z produkcją chleba Izraelici wykonywali w imię Boga. W imię Boga dokonywali siewu, później zbioru zboża, później wypieku tego chleba, a nawet dzisiaj w wielu wioskach w Izraelu, zresztą podobnie jest w wioskach arabskich, tacy zwykli, prości ludzie nie używają noża do dzielenia chleba, dlatego że uważają to za coś niestosownego. I warto może jeszcze zwrócić na to uwagę, że Jezus nie zgadza się na to, aby wyjść naprzeciw swojemu własnemu głodowi, swojej własnej potrzeby. Nie ulega tej pokusie, by kamień zamienić w chleb, ale gdy w grę wchodzą potrzeby innych ludzi, to właśnie Jezus rozmnażał chleb na pustyni.
Potem przychodzi czas na kolejną próbę. Skoro Jezus jest Synem Bożym, może rzucić się w przepaść, bo i tak zostanie uratowany przez anioła.
Tak, to jest dosyć ciekawa przepaść z tego powodu, że ewangeliści Mateusz i Łukasz różnią się nieco w relacji o tej drugiej pokusie. U Mateusza Jezus znajduje się na Dżabal Kuruntul, dziś nazywamy tak tę górę, czyli górą kuszenia. Natomiast u Łukasza z motywów stricte teologicznych Jezus znajduje się na narożniku świątyni. Świątynia bowiem odgrywa niezwykle ważną rolę w całej łukaszowej teologii i w strukturze jego dzieła. Jezus w świątyni pokonuje szatana i tam rozpoczyna się jego publiczna działalność i ewangelista Łukasz kończy też całą swoją Ewangelię sceną w świątyni, kiedy to już po definitywnym pokonaniu szatana na drzewie krzyża i po zmartwychwstaniu Chrystusa uczniowie wracają do świątyni, by tam wielbić Boga. Jezus odsuwa od siebie tę pokusę słowami wyjętymi z Księgi Powtórzonego Prawa. Nie będziesz wystawiał Pana Boga swego na próbę. Mamy więc tutaj aluzję do tego wystawiania Boga na próbę właśnie w czasie 40-letniej wędrówki Izraelitów przez pustynię. Biblia mówi o tak zwanym dniu Massa. Massa w języku hebrajskim to tyle co doświadczenie. I chodzi o ten moment, kiedy Bóg doświadczał Izraelitów na pustyni, a ci szemrali przeciwko Mojżeszowi. I mówili, dlaczego wyprowadziłeś nas na to miejsce, gdzie nie ma wody. Bóg ingeruje później w tę trudną sytuację Izraelitów na pustyni i w cudowny sposób woda zostaje wyprowadzona ze skały. W każdym razie ta druga pokusa jest zachętą do tego, by nie wystawiać Boga na próbę.
Na koniec diabeł jakby chce zamienić się z Jezusem rolami. Wystarczy, że Jezus odda mu pokłon, a w zamian otrzyma wszystkie królestwa świata.
O, szatan chce być bardzo hojny. Herod, jeśli sobie przypominamy, ofiarował połowę swojego królestwa córce Herodiady, tańczącej córce Herodiady, a tymczasem szatan oferuje wszystkie królestwa świata. Jest to ta pokusa władzy. Zazwyczaj na takich, przepraszam za wyrażenie, niekiedy czasem tandetnych filmach ukazywana jest ta pokusa z przywołaniem takich scen jak, nie wiem, skarby Alibaby, albo klejnoty Sindbada żeglarza, albo lampa Alladyna. W takim trochę dziecięcym świecie ukazuje się tę pokusę władzy, a tymczasem jest to pokusa niezwykle ważna. Jezus odsuwa od siebie pokusę władzy, którą podsuwa mu szatan. Dlaczego? Dlatego, że ostatecznie otrzymuje tę władzę od samego Boga. Zwróćmy uwagę, jak kończy się Ewangelia Mateusza. Jezus rozsyła apostołów na cały świat, by głosili Ewangelię i mówi do nich: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Jezus ostatecznie otrzymał władzę nad całym wszechświatem, ale nie od szatana, lecz od własnego Ojca, dlatego że spełnił do końca wolę Ojca.
Jaki sens ma w takim razie kuszenie Jezusa? Jako Bóg przecież nie mógł popełnić grzechu, a więc nie mógł też ulec żadnej z nich. Czy może trzeba go w takim razie traktować bardziej jak człowieka, który po prostu doświadczał słabości?
Zdecydowanie jak człowieka. Jezus był kuszony na pustyni jako człowiek. Mówi nam autor listu do Hebrajczyków, że Jezus stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu, właśnie dlatego, że potrafił odeprzeć pokusy. I Jezus jest przykładem dla wszystkich, którzy w Niego wierzą, że jako ludzie z Bożą pomocą jesteśmy w stanie pokonać w sobie zło i odeprzeć pokusy.
Pokusy, których doświadczał Jezus, czy może raczej kategorie tych pokus są nam znane. Takich samych doświadczamy w naszym życiu. Jezus, jak już powiedzieliśmy, doskonale potrafi rozprawić się ze złym duchem i tym pokusom nie ulec. I z pewnością jest dla nas przykładem, ale czy my w taki sam sposób mamy te pokusy od siebie odsuwać? Czy może raczej nie powinniśmy wchodzić z szatanem w dyskusję i po prostu te trudne chwile oddawać Panu Bogu?
Z szatanem rzeczywiście nie ma co dyskutować. Myślę, że bardzo mocno przekonała się o tym pierwsza przedstawicielka płci pięknej. Ukazuje nam autor biblijny w tym micie o upadku pierwszych ludzi, iż to właśnie Ewa, pierwsza kobieta, rozpoczęła swoją dyskusję z szatanem i wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Wzywa nas Bóg do walki z szatanem, do walki z pokusami. Właśnie po to ta cała scena 40-dniowego postu Jezusa na pustyni. I niech podsumowaniem tej naszej rozmowy będą bardzo lapidarne, ale myślę trafne słowa świętego Ignacego Loyoli, który w jednym zdaniu odniósł się do wszystkich tych trzech pokus i powiedział tak, że cała ta scena kuszenia to tyle co ubóstwo przeciw bogactwu, hańba i pogarda przeciw czci światowej, a pokora przeciw pysze.
Doświadczanie pokus to temat bardzo bliski każdemu z nas. Wielki Post jest czasem, w którym mogą się pojawić częściej, ale to także czas, który możemy wykorzystać na umocnienie się w tym, co dobre, a tym samym szybciej i skuteczniej je od siebie oddalać. Takiego wykorzystania Wielkiego Postu życzymy Państwu i sobie. Dziękuję księdzu za rozmowę.
Bardzo serdecznie dziękuję.
I zapraszamy Państwa do spędzenia tych kilkunastu minut z nami również w przyszłym tygodniu, kiedy będziemy rozmawiać o tym, dlaczego Jezus umarł i czy Bóg nie mógł znaleźć innego sposobu na to, by odkupić człowieka. Do usłyszenia.